Chwała niech będzie naszemu Bogu, kochani wszyscy zgromadzeni. Wy, którzy chodzicie tutaj regularnie, często, od lat, szczególnie witam tych, którzy może sporadycznie, a może pierwszy raz ktoś jest na tym miejscu. To dobrze, że od samego początku imię Jezus przewija się między nami, śpiewamy, wyznajemy, modlimy się. Jedna z pieśni, która była tutaj śpiewana, prawda jedyna, słowa Jezusa z Nazaretu, tak bardzo często, bo przez wiele lat jakoś poza moimi myślami była ta piosenka. Brat Janusz Bigda ją śpiewał. A ja od pewnego czasu, od tygodnia, może dwóch, często kilkanaście, może nawet razy dziennie gdzieś tam w pracy mi w pętli ten utwór się przewija. Bo to są tak prawdziwe słowa, są tak piękne i dotyczące sedna naszego życia. Gdzie byśmy byli dzisiaj w większości, jak tu jesteśmy, gdyby nie zmiłowanie Jezusa Chrystusa, gdyby nie Jego łaska, gdyby nie Jego dobroć. To jest również nadzieja dla tych, którzy jeszcze gdzieś w tym świecie żyją, szukają tego sensu, zadają sobie pytania, niejednokrotnie powaleni ciężarami dnia codziennego. Zanim zacznę zwiastować słowo, to chciałbym dzisiaj opowiedzieć krótką rzecz, tak w ramach wstępu z dzisiejszego dnia. Nie robiłbym tego, gdyby nie to, że ma to jakiś, myślę, duchowy aspekt i wątek tego, o czym chciałbym mówić. Kochani, dzisiaj rano postanowiłem sobie, że za oknem taka piękna pogoda, leciutki mrozek. Ja mam kazanie przygotowane i mówię, idę do lasu powiedzieć coś troszkę ptakom na ten temat, przemyśleć, przewietrzyć i podziękować Bogu za to, co będzie miało tu miejsce. Oczywiście drogę znałem, więc tam ten lasek Kendra, który jest niedaleko, szedłem i zacząłem spacerować, iść, rozglądać się, wiele fajnych widoków. I mówię, tylko nie za daleko, bo jeszcze musisz wrócić, przygotować się, ubrać i tak dalej. I tak sobie szedłem taką szeroką drogą, którą miałem nadzieję wyjść w pewnym miejscu. I po 20 czy tam 30 minutach zorientowałem się, że jestem w zupełnie innym miejscu niż planowałem. Bo oto zobaczyłem zabudowania Bzia i już wiem, że stamtąd to już jest 5 kilometrów. Z pulsującym sercem zacząłem nagle przyspieszać kroku. Mówię, nie mogę zostawić Zbyszka, brata mojego, w takiej sytuacji, kiedy by musiał coś improwizować. Nie mogę zostawić moich braci, siostry, przyjaciół, którzy przyjdą słuchać Ewangelii. A wiedziałem, że droga jest dosyć daleka. I tym lasem tak na przełaj z początku zacząłem trochę biec. Wiecie, kondycja nie ta. I mówię, czy ja zdążę. W końcu mówię, będę trzymał się z kraju lasu, bo znowu gdzieś pójdę nie w tą stronę. A więc co prawda zdążyłem, dzięki Bogu. Już nawet zacząłem modlić się, Boże, daj mi jakieś takie siły, żebym zdążył dotrzeć. Zdążyłem, chociaż może nogi teraz mam trochę miękkie ze zmęczenia, bo dobre 7 kilometrów mam. Ale kochani, o czym chciałbym powiedzieć na kanwie tej opowieści? Że czasami w naszym życiu wydaje się, że idziemy dobrą drogą, szeroką. Że idziemy, nawet modlimy się do Boga niejednokrotnie, spełniamy jakieś rzeczy, posługi. Ja też dzisiaj widziałem to i owo, jakieś resztki biwaków ludzkich, jakiś martwy ptak pod drzewem, jakieś drzewo wywrócone, resztki niedojedzonej sarny. Dużo rzeczy widziałem w ciągu tych paru minut. Ale czasami może okazać się, że nasze życie, nasza droga to nie prowadzi tak do celu, jakbyśmy planowali, jak Bóg by to dla nas zaplanował. A więc dobrze, jeśli znajdziemy ten czas, dobrze, jeśli, że ja miałem jeszcze tą godzinkę, żeby pozbierać się i na pół biegiem wrócić do swojego domu. I to, co dzisiaj chciałbym podkreślić, to, do czego chciałbym dzisiaj zachęcić, drogi bracie, siostro, przyjacielu, bądźmy na tej drodze, którą Jezus Chrystus każdemu człowiekowi wyznacza. Żebyśmy nie kluczyli, bo być może była od tej drogi jakaś mniejsza, węższa, która prowadziła do tego miejsca, do którego chciałem dojść, ale ja wolałem iść tą szeroką, sprawdzoną i zawiodłem się trochę. A więc, kochani, teraz będziemy czytać Słowo Boże, i będę mówić dzisiaj na temat dobrej myśli, na temat zaufania. Bo jeśli my nie złożymy naszego zaufania w Jezusie, jeśli my nie będziemy mieli dobrych myśli na temat naszej przyszłości, to i nasze życie może okazać się życiem nietrafionym, życiem pokonanym, a nawet życiem przegranym. A więc w księdze proroka Izajasza chciałbym taki fragment na początek, żeby uzmysłowić nam, że jesteśmy tutaj nie dla jakiejś tradycji, żeby uzmysłowić, że nie jesteśmy tutaj dla naszego zwyczaju, ale że jesteśmy w obecności naszego Pana, naszego Króla, Boga Wszechmocnego. Jakie piękne i wielkie słowa, ale nie ma zbyt wielkich słów, które można powiedzieć o naszym Bogu. A więc Księga proroka Izajasza, 45 rozdział, 12 do 14 wersetu, tak mówią: ja uczyniłem ziemię i stworzyłem na niej ludzi. Moje ręce rozciągnęły niebiosa i ja daję rozkazy wszystkiemu ich wojsku. Ja wzbudziłem go w sprawiedliwości i prostuję wszystkie jego drogi. On odbuduje moje miasto i wypuści na wolność moich pojmanych za darmo, bez okupu, mówi Pan zastępów. Tak mówi Pan: robotnicy Egiptu i kupcy Etiopii i Sabejczycy, mężczyźni rośli, przejdą do ciebie i będą twoi. Pójdą za tobą w pętach i będą się tobie kłaniać. I będą się do ciebie modlić, że tylko u ciebie jest Bóg. I nigdzie indziej nie ma żadnych innych bogów. To, co przeczytałem teraz, jest, jak powiedziałem, wielkie. Jest wzniosłe i przedstawia kilka potężnych prawd o nas, o życiu człowieka, o tym, kim jest Bóg. To prawda o tym, że Bóg, nasz Pan, nasz Stwórca, ma panowanie nad wszystkim. Nie ma ani jednej roślinki, nie ma ani jednego żyjątka, nie ma ani jednego kamyka, o którym by nasz wszechmocny Bóg nie wiedział. Stwórca nieba i ziemi. Stwórca wszystkiego, co ożywione i co nieżywe. Stwórca tego, czym zachwycał się nasz pastor dzisiaj, kiedy przekazywał relacje i pozdrowienia. To wszystko, co zapiera dech, kiedy patrzymy na Boże stworzenie. I mówi: stworzyłem i ludzi. Stworzyłem człowieka na obraz, na podobieństwo. Umiłował nas tak bardzo nas umiłował, że nie sposób nie być mu wdzięcznym za te wszystkie dobrodziejstwa. Moje ręce rozpięły niebiosa i wszystkie ich zastępy są na moje rozkazy. Oto cała władza, jaką Bóg ma dla każdego czy nad każdym, ale mówi również o tym, że ma plan szczególny, szczególny plan dla człowieka. Bóg dobrze wie, że jako ludzie jesteśmy zagubieni, że jako ludzie bez Niego, którzy zgrzeszyli i odeszli swoją drogą, jesteśmy marni i pokonani. I tutaj prorok Izajasz, który 700 lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa, te słowa były zapisane w sposób proroczy, mówi: oto ja wzbudziłem go w sprawiedliwości. Oto ja wzbudziłem swojego Syna do tego, aby był sprawiedliwy, aby wypełnił wszelką sprawiedliwość. I czytamy w innym tłumaczeniu: ja też wzbudziłem go dla słusznej sprawy i prostuję wszystkie jego drogi. Pan Jezus przyszedł na ten świat i wszystkie drogi krzywe, o których mówił Jan Chrzciciel, te pagórki wyrównał, a doły zasypał. Przyszedł, aby wypełniła się ta Jego Boża sprawiedliwość, stał się tak jak jeden z nas. Czytamy tutaj, że za sprawą Syna Bożego, który przyszedł, który wszedł na arenę grzesznej ludzkości, ludy całego świata zaczną go szukać. Tutaj symbolicznie możemy czytać o robotnikach Egiptu, o kupcach Etiopii, o rosłych Sabejczykach. To wszystko są jakby symbole tego, że Bóg nie tylko umiłował swój lud, naród Izraela, ale jego łaska, jego dobroć, jego miłość dosięga wszystkich narodów świata. Nieważne, czy mieszkają gdzieś pod granicą tybetańską. Nieważne, czy mają rysy takie czy inne, o których pisał w pozdrowieniach innym razem pastor. Kiedy ludzie narodowości hinduskiej, ale rysy mongolskie, bo tam na pograniczu Nepalu i innych właśnie krajów Chin, tam tak mieszkają. Do wszystkich tych ludzi przyszedł nasz Pan, nasz Król, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Od początku do końca historii nasz Bóg ma panowanie. I przyjdą ci, którzy chlubili się wielką kulturą w Egipcie, i ci, którzy mieli wyborne złoto w Sabie. Wszyscy oni muszą uznać i uznają, że jedynym Panem, jedynym Bogiem jest nasz Król, nasz Pan Jezus Chrystus. Kochani, te słowa proroczo zapisane wypełniły się 2000 lat temu. 700 lat musiało minąć od momentu, kiedy w zwojach zapisał to prorok Izajasz, a później przychodzi w ubogiej stajence prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek. Ja wiem, że opowiadam historię znaną, ale niech ona wybrzmi dzisiaj, żebyśmy po raz kolejny, setny uświadomili sobie, jak wielką jest miłość Boga do nas, do ludzi, który posyła swojego Syna i mówi: tylko Ty, mój Synu, możesz zadośćuczynić tej sprawiedliwości. Tylko Ty możesz zapłacić za grzech, w którym pogrążony jest cała ludzkość na ziemi. A więc prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek przychodzi na świat w ubogiej stajence. Kiedy dorasta, co nieco wiemy na temat jego życia, wzrostu, taka migawka 12-letniego Pana Jezusa, który w świątyni rozmawia z uczonymi w piśmie. Ale kiedy przychodzi ten czas, kiedy nadchodzi czas służby, kiedy przychodzi czas, kiedy objawia się Boży Syn w całej pełni na ziemi, zmienia porządek tamtego świata. W tym momencie, kiedy Jezus w synagodze staje i czytając księgi proroka Izajasza, mówi: dziś wypełniły się te słowa. Dziś wypełniają się te słowa w waszych uszach, kiedy mówi o tym, że jest tym posłanym, że jest tym, który przychodzi rozwiązać pęta. I to jego przemówienie, jak pamiętamy, dwojaki skutek wywołało. Jedni mówią: wow, wreszcie nasze modlitwy, wreszcie nasze oczekiwania, nasze prośby zostały wysłuchane i przychodzi ktoś, kto mówi jako mający moc, jako ten, który ma moc nad demonami, nad mocą nieprzyjaciela, a inni mówią: przecież on bluźni. Kochani, Jezus Chrystus przychodzi, aby głosić słowo w mocy. Nieraz mówią mu za jego czasów: oto słowo, które ma moc. Żaden z ludzi, których znamy, nie był w stanie tak mówić. Kimże jest ten człowiek? Nadzieja dla biednych przychodzi, otacza się tymi, którzy są odrzuceni, którzy są pokonani, którzy nie mają żadnych szans i widoków na bogate, na udane życie, są niczym. Są niczym dla Rzymian, którzy są okupantami, są niczym dla współziomków, którzy mają majątki ziemskie, są niczym dla kasty religijnej. Wielu takich Pan Jezus spotkał na swojej drodze. Nad wieloma z nich pochylał się i wielu z nich wyciągnął i nam mówi, że wypuszcza na wolność. Że wypuszcza na wolność tych ludzi, uzdrawiając ich, wyganiając demony, czyniąc ich ludźmi radości i nowej nadziei. Prorok Izajasz mówi o tym, że człowiek, który spotka się z łaską, będzie mógł przyjąć tą łaskę darmo, że nie trzeba będzie za to płacić, że nie będzie składać daniny, że będzie to darem Bożym dla Jego stworzenia, dla Jego umiłowanych. Ale czy ta cena nie została zapłacona? Wiemy. Kiedy mówię o służbie Jezusa Chrystusa, ona nieuchronnie prowadziła Go do tego momentu, kiedy gniew ludzi, tak zwanych sprawiedliwych, doszedł do takiego miejsca, że już patrzeć nie mogli na to wszystko. Jak walą się ich systemy religijne, jak przewraca się wszystko to, co do tej pory głosili. Ta ich ludzka sprawiedliwość oparta na zakonie, to wszystko, cały ten system ofiar, to wszystko było poukładane i oni widzą, że Pan Jezus, ten człowiek, ten cieśla z Nazaretu przyniósł nową jakość. To, co było do tej pory zaledwie zakonem, poszerzyło prawo miłości i to już było za dużo. I któregoś dnia, jak czytamy, przyszedł taki moment, kiedy wydany przez jednego ze swoich przyjaciół, jednego ze swoich uczniów, dobrze wiemy, Judasza, zostaje skazany przez uczonych na śmierć, na haniebną śmierć przez ukrzyżowanie. Kochani, to wszystko rzeczy są znane, ale ta cena została zapłacona. Olbrzymia, ogromna cena, żebyśmy dzisiaj nie musieli martwić się, czy ja jestem wystarczająco święty, czy ja wystarczająco dużo uczynków dzisiaj zrobiłem, czy ja w oczach Bożych cokolwiek znaczę. Może w oczach ludzi nic nie znaczymy, może w oczach ludzi jesteśmy jak nikt, ale dla Boga jesteśmy kimś wyjątkowym. Jesteśmy jedyni i umiłowani, bo inaczej Jego kochany Syn nie umierałby za nas na krzyżu, nie złożyłby tej doskonałej ofiary. Dlatego, że mówię te słowa w Jastrzębiu, Polsce, naszym kraju, gdzie jak gdzie, ale tu nie znajdziemy człowieka, który nie słyszałby o Jezusie, który nie słyszałby o tym, że kiedy został przybity do krzyża, kiedy opluty, zbity i umęczony, jak ostatni zbrodniarz, został włożony do grobu, diabeł i wszyscy ci, którzy mu służyli, którzy jego dzieło wykonywali, myśleli, że sprawa została raz na zawsze załatwiona, że temat cieśli z Nazaretu został zamknięty. My wiemy, że na trzeci dzień nasz Pan Jezus Chrystus w chwale zmartwychwstaje. Kamień zostaje odrzucony, śmierć zostaje pokonana. Cudowna nowina. Mówię o tym, bo nie raz i nie dwa i nie pięć, a niektórzy nawet więcej i nie 10 razy przeżywaliśmy święta Wielkiej Nocy. Tylko pytanie, jak wiele z tych prawd dzisiaj jest w naszych sercach? Jak wiele jest tego, że to dla nas, dla naszego zwycięstwa, dla naszego zbawienia dokonało się to zmartwychwstanie. Za prawdę o zmartwychwstaniu wielu ludzi w historii świata, począwszy od uczniów pierwszych, aż po dziś dzień, dla tej prawdy ludzie giną. Dla tej prawdy ludzie składają swoje życie jako męczennicy. I o zmartwychwstaniu może nie wiedzieć Hindus, który mieszka gdzieś w dżungli i być może nasz pastor mówił, że ten Jezus, którego ja wam głoszę, o którym wam opowiadam, to On, wiecie, zmartwychwstał i powstał z grobu. Opuścił grób i poszedł do majestatu swojego Ojca. Może wielu ludzi tam odkryło tą prawdę w minionych dniach, ale my tylko przypominamy. Ale nie wystarczy przypominać, nie wystarczy wiedzieć. Trzeba to wdrożyć w swoje życie. Dlaczego potężny Bóg to robi? Dlaczego potężny Bóg, o którym czytaliśmy w Księdze Izajasza, posyła swego Syna? Jedyną motywacją. Nie ma innej. Jedyną motywacją. To nie jest tak, że Bóg chciał poszerzyć swoje imperium i dlatego mówi, zdobędę tych jeńców, odbiję ich wrogowi. jedyną motywacją i to widziałem przez ostatnie swoje lata życia, ale szczególnie tak, kiedy przygotowywałem to kazanie, to widzę, że jedyną motywacją jest miłość Boga do mnie, do ciebie, do nas wszystkich. To trudno jest słowami opisać i trudno jest zrozumieć, jak wielką miłość Bóg ma do nas, do ludzi i niezależnie, czy jesteśmy piękni, czy mniej, czy jesteśmy mądrzy, czy mniej. Nie ma u Boga tego typu podziałów, bo każdy z nas jest dzieckiem Jego i każdy z nas został stworzony na Jego obraz i na Jego podobieństwo. Kochani, wczoraj tak się złożyło i taki miałem moment, że przez moment słyszałem pewną piosenkę i nie była to piosenka chrześcijańska. I nie mówiłbym o niej dlatego, bo nie była chrześcijańska, ale wiecie, słowa, które zawierała, tak mnie zainspirowały, że postanowiłem zacytować dzisiaj fragment. To jest taka piosenka żywa, jeżeli będziecie chcieli, to powiem, kto ją śpiewa i jaki ma tytuł, ale... A może powiem, człowiek z Bielska, członek zespołu country, Andrzej Trojak, napisał pewną piosenkę pod tytułem Mądry i posłuchajcie, czy to, co pisze w tej piosence i śpiewa, ma sens. Ja nie całą cytuję, bo troszkę miejsca i czasu mi szkoda, ale kiedy mówię o tym, że Bóg nas tak umiłował, bo stworzył nas na swój obraz i na swoje podobieństwo, to czy te słowa, które przeczytam, nie mają głębokiego sensu? A więc tak, powiem krótko, bo jesteś mądry. Rodzaj gliny był bardzo dobry. Dobry jak cały kosmos przed tobą. Ja zawsze chciałem, byś był osobą. Kilka tysięcy żył, tętnic, naczyń. Pracuję w noc i dzień, abyś coś znaczył. I tchnąłem miłość w tę bryłę. Piękno, poezję i siłę. Nie jesteś bublem, błędem, złamanym na wietrze pędem. A później mówi ta piosenka, wszystko wytrzymasz i zniesiesz. Ucichnie życia symfonia. Ja twoje imię człowieku wyryłem sobie na dłoniach. No można powiedzieć, że ta piosenka powinna być śpiewana w zborach, a nie na piknikach country w Mrągowie. Ale prowadzący mówił, jakiż głęboki sens. W radiu to leciało, jakie głębokie słowa. I ja mu przyznałem rację. I znalazłem te słowa gdzieś tam w internecie i dlatego wam cytuję, aby podkreślić, jak bardzo nas Bóg umiłował. Z bezkształtnej bryły ziemi, gliny, która była dobrej jakości, bo Bóg tylko taką miał w ręku i z takiej stworzył cały wszechświat, a jednak ukształtował nas nie jako byt nieożywiony, ale jako swoje dziecko, jako kogoś, kto jest wyjątkowy, bo na jego obraz stworzony. Tchnąłem miłość w tą bryłę. Piękno, poezję, siłę, to wszystko przymioty nas, ludzi, którzy mamy zdolność kochania, którzy mamy zdolność odczuwania uczuć, płaczu, emocji, kochania innych, kochania Boga, ale też niestety i popełniania grzechów. Kochani, Bóg dla mnie, dla ciebie, z miłości do swojego stworzenia czyni właśnie to, co czyni. Że posyła swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby nas wyrwać z mocy ciemności. I to jest jedyna Boża motywacja. Kochani, ile znaczy człowiek? Ile znaczy ten pięknie stworzony człowiek, mający te przymioty i te cechy, które tu zacytowałem, gdyby nie znał swojego Boga? Gdyby każdego dnia nie budził się i nie zasypiał z myślą, nie żyje dla samego siebie. Jakie to szczęście, że w moim życiu, że w życiu mojej żony Chrystus zagościł, zamieszkał 28 już lat z tego, co tak pobieżnie liczę. Ten dzień, kiedy zrozumiałem, że moje życie bez Boga nic nie znaczy, że moje małżeństwo już wisi na cieniutkim włosku, że moje pragnienia i dążenia coraz bardziej mnie skłaniają gdzieś tam, może nawet do alkoholizmu czy innych rzeczy. I od tego czasu ten człowiek stworzony na obraz i podobieństwo może niewiele myślący o sobie dobrego, może niewiele myślący w kategoriach kariery, wykształcenia, przyszłości, prosty górnik, a jednak tak wiele Bóg był w stanie odmienić. Tak wiele był w stanie odmienić w moim krnąbrnym, nieposłusznym życiu. Do dzisiaj ten proces trwa, ale to, czego nic mi i nikt nie zabierze, to pewność, że kiedy ta życia symfonia w tej piosence opisana kiedyś ucichnie tego ziemskiego, to wtedy nagle okaże się, że moje życie, kochani, że życie wielu z was, które jest wyryte na Bożych dłoniach, dopiero się zacznie. Dopiero zacznie nowy wymiar, ten niebiański, wieczny. Dla tej prawdy, dla tej świadomości warto żyć. Warto poświęcić każdą rzecz, którą tutaj mamy na ziemi. Nie jesteś bublem, nie jesteś pomyłką, nie jesteś jakąś trzciną, która ledwie co się trzyma, bo sam Pan Jezus powiedział, że lnu tlejącego nie dogaszę, a trzciny nadłamanej nie dołamie. A więc bez względu na to, jak dzisiaj czujesz się, jak czujesz się w swoim życiu, bo to, co zewnętrzne, to jest jedna rzecz. My możemy się uśmiechać, my możemy robić dobrą minę do złej gry, ale możemy wiedzieć, że nasze życie naprawdę niewiele znaczy, bo jesteśmy uwikłani w tak wielkie grzechy, których sami przed sobą nawet nie chcemy przyznać, które chronimy przed świadomością bliskich nam osób, których nie chcemy może nawet gdzieś na spowiedzi wymieniać, bo i po co, bo tyle razy już to robiliśmy, bo tyle razy już upadałem i podnosiłem się, a diabeł zabrał mi resztki godności i mówi, z ciebie już nic nie będzie. Moje przesłanie na dzisiaj brzmi, ufaj i bądź dobrej myśli. Kochani, drogi słuchaczu, próbowałeś już może ufać swoim siłom, bo ja chciałbym mówić o zaufaniu innego rodzaju. Chciałbym mówić o zaufaniu dla Boga. Chciałbym mówić o zaufaniu dla kogoś większego niż ja jestem. Bo kiedy myślimy o tym, czy możemy ufać sobie nawzajem, na pewno będzie to ograniczone zaufanie. To ograniczone zaufanie obowiązuje na drodze, w ruchu drogowym względem innych kierowców. To ograniczone zaufanie obowiązuje nawet w stosunkach i relacjach międzyludzkich, koleżeńskich, w pracy, gdziekolwiek. Wiemy, że nie do końca możemy ufać ludziom, nie do końca, ba, możemy ufać nawet samym sobie, bo tak do końca okoliczności i rzeczy, i zdarzenia mogą z nas wyciągnąć coś, do czego byśmy byli niezdolni w normalnych sytuacjach. Może próbowałeś zaufać swojej wiedzy, inteligencji, wykształceniu i później nagle okazuje się, że jest restrukturyzacja, że pojawia się ktoś bardziej rzutki, bardziej bystry, bardziej przedsiębiorczy, bardziej umiejący się łokciami rozpychać i zajmuje nasze miejsce w pracy, na które tak bardzo liczyliśmy. I znowu mówię, a ja tak ufałem w tą ścieżkę kariery. Ja tak ufałam, że będę kierownikiem działu, a jestem zaledwie brygadzistą, a raty rosną, jak ja to wszystko spłacę i podołam. Kochani, kto z nas, może wielu z nas słyszało od lekarza, proszę być dobrej myśli. To takie standardowe stwierdzenie, kiedy dostajesz wyniki badań, kiedy czujesz przez skórę, że te wyniki nie są dobre, że to mogą być komórki nowotworowe, że to może być coś, co może być złośliwe. I lekarz, który jest profesjonalistą w przekazywaniu tych wiadomości, patrząc na ciebie, bo ja przeżyłem taki moment, proszę być dobrej myśli. Proszę być dobrej myśli, bo już są pewne próby robione w kierunku leczenia tej czy tamtej choroby. Że badania kliniczne trwają i proszę być dobrej myśli, bo leki będą refundowane. Bo znajdzie się klinika w Niemczech czy w Stanach, która podejmie się leczenia pana, pani, kogokolwiek mam tu teraz na myśli. A jednak wiemy, jak bardzo malutkie to zaufanie. A jednak wiemy, że choćby nie wiem, co ten lekarz powiedział, to kiedy przyjdziemy do domu, to wiemy, że jesteśmy powaleni tą wiadomością. Bo trudno znaleźć racjonalne wytłumaczenie, że nagle ni stąd, ni zowąd mogę być zdrowy. Jeżeli my dzisiaj nie uchwycimy się zaufania, dobrej myśli w kierunku naszego Boga, to na nic nasze zaufanie względem polityków, względem wszystkiego, co nam oferuje ten świat. Chciałbym zacytować i krótko skupić się przez kilka minut na słowie zapisanym w Ewangelii Mateusza, 9 rozdział. Najpierw przeczytam tylko jeden werset, bo nie chciałbym całego, ale to, co jest sednem mojego przesłania, zechciejmy wspólnie przeczytać. I czytamy tutaj, i oto przynieśli mu sparaliżowanego, leżącego na łożu, a gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego, ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. W tłumaczeniu Nowe Przymierze, pozwólcie, że zacytuję, ten fragment słowa brzmi tak, wówczas przynieśli mu sparaliżowanego. Leżał on na posłaniu. Gdy Jezus zobaczył ich wiarę, zwrócił się do niego, bądź dobrej myśli, synu, twoje grzechy zostały ci odpuszczone. Słowo zaufaj i bądź dobrej myśli są tutaj zamienne i w wielu tłumaczeniach słowo zaufaj mówi bądź dobrej myśli. Zaufaj mi, mówi Pan Jezus. W innym to brzmi, zaufaj mi z całego serca. Bądź dobrej myśli, bo ja chcę dla Ciebie tego, co najlepsze. Ja chcę tego, co najważniejsze. Chcę, abyś był człowiekiem szczęśliwym. Paradoksalnie nie skupia się na jego chorobie. Paradoksalnie nie skupia się na jego ułomności. Na tym, że ten człowiek leży bezwładnie na noszach, spuszczony przez swoich przyjaciół, przez otwór zrobiony w dachu. Nie pyta go, jak lekarz, co się panu stało? Co się panu stało? Jak doszło? Urodził się pan taki sparaliżowany? W tłumaczeniu Biblii Gdańskiej słowo sparaliżowany tłumaczony jest jak dotknięty powietrzem, czy przewiany powietrzem, coś takiego. To tak jakby człowiek zszedł do przeciągu i nagle wiatr rozgrzanego człowieka powiał i czujesz, że cię kręci na wszystkie strony i człowiek traci władzę i prawdopodobnie wielu było tego typu przypadków, bo tak, a nie inaczej to słowo jest określane. Ale to nie jest ważne w tym momencie dla Pana Jezusa. A może ten człowiek spadł ze swojego osła, uszkodził kręgosłup i leżał sparaliżowany już od wielu lat. I mówił cały czas do siebie, gdybym tylko nie wsiadał na tą dziką bestię, gdyby ona mnie nie zrzuciła po tych kamieniach, może by ze mną było inaczej. Może zachorował na stwardnienie rozsiane i dzień po dniu zaczął tracić władzę w swoich nogach, rękach. Później już nie mógł może nawet głową poruszać, a swoje uczucia i to, kim jest, swoje potrzeby wyrażał kiwnięciem, zaprzeczeniem, a może tylko ruchem powiek. Nie dotyka i ucha nie przykłada do jego klatki piersiowej Pan Jezus, ale mówi człowieku, bądź dobrej myśli. Nie tylko człowieku, on mówi do niego synu. Ten człowiek był dla niego synem i mówi, odpuszczone są twoje grzechy. Ludzie, którzy stoją z boku, którzy się temu przyglądają, mówią, co on mówi? Co on mówi, jak on śmie temu choremu, biednemu człowiekowi grzechy odpuszczać, a jaką on ma władzę, żeby coś takiego wypowiadać? A jednak Pan Jezus widział, że ten stan fizyczny to był zaledwie może czubek góry lodowej. On widział przed sobą człowieka pokonanego przez chorobę, przez ułomność, przez słabość. To my patrzymy czasami ze współczuciem, jaki biedny człowiek, w jakim stanie okropnym się on znajduje. Rodzą się w nas naprawdę takie odruchy, żebyśmy chcieli pomóc, a nie możemy. Ale wiecie, to nie jest największe nieszczęście, kiedy człowiek jest sparaliżowany w taki czy inny sposób, czy chory na jakąś chorobę. Ważne, co jest w jego sercu. Dzisiaj, wczoraj, czy gdzieś tam, kiedy otworzycie Facebooka, to możecie przeczytać wypowiedź Nika Wójcicza, który raduje się miłością, którą Bóg daje i mówi, to musi być dar Boży, miłość, ogromne szczęście, że żona, zdrowa kobieta moja, matka mojego dziecka, pokochała mnie takim, jaki jestem, z moimi ograniczeniami, bez nóg, bez rąk. Człowiek, który na pozór, jakiś kadłubek, który mówi, ale jakże odbiega od standardu tego, co my wyobrażamy jako bycie zdrowym. A jednak człowiek to coś więcej niż ręce, coś więcej niż nogi, sprawne, mniej sprawne, czy w ogóle niesprawne. Bo ten człowiek zmagał się, sparaliżowany ze swoimi demonami, które miał w swoich myślach, w swoim sercu, w swoim odczuwaniu. Ileż razy musiał przeklinać dzień może nawet swojego narodzenia, kiedy mówił, po co ja się narodziłem? To nie były czasy łatwe jak dzisiaj, gdzie jest system opieki społecznej, świadczenia, opiekunowie, wózki inwalidzkie, łóżka masujące. Nie było czegoś takiego, kiedy jakiś przyjaciel albo matka z ojcem wynieśli takiego człowieka na tych noszach gdzieś pod drzewo, pod oliwkę i zajęli się swoimi sprawami. Gdzieś poszli do pola czy coś innego. Słońce w tamtym klimacie tak szybko się przesuwa. I moment, w którym on był jeszcze w tym momencie w cieniu, za godzinę już leżał w prażącym słońcu. I mówi, gdzie oni są? Zapomnieli o mnie. Już mi skóra z czoła schodzi, ja już jestem cały oparzony słońcem, a oni zapomnieli, że mnie tu położyli, bo sam nie mógł się przenieść w inne, bezpieczne, wygodne miejsce. Takich sytuacji mógł mieć dziesiątki i za każdym razem robił się coraz bardziej zgorzkniały. Może był niemiły dla swoich domowników, może miał wiele żalu do ludzi, do Boga, do sytuacji, kiedy mówił, że już nic dobrego go nie czeka, a jego myśli nie były dobrymi myślami. Jego myśli nie były dobrymi myślami. Jego serce nie było prawdopodobnie napełnione wiarą, jaką to my byśmy dzisiaj chcieli oczekiwać od człowieka uzdrowionego. Bo Pan Jezus dostrzegł wiarę jego przyjaciół, ale nie jego. On może tylko ruchem oczu błagalnym coś wyrażał, ale niewiele więcej. On może nawet nie wierzył. On słyszał, że ten Jezus dokonuje w Kafarnaum tych wielkich rzeczy, że on tam uzdrowił mamę od Szymona Rybaka, bo już musiał być Szymon tam znany, a miejscowość nie była zbyt wielka. On musiał słyszeć, że taki nicpoń, taki celnik, niedobry człowiek Mateusz, tam właśnie w Kafarnaum, Pan Jezus wziął go od stolika poborcy. On musiał słyszeć, że grupa rybaków nagle uszczupliła się, bo czterech spośród apostołów, Jan, Jakub, Piotr i jeszcze jeden z nich, którego teraz nie przypomnę, to pochodzili właśnie z Kafarnaum i te rzeczy miały tam miejsce. Ale sparaliżowany mówi, ja, mnie, dlatego Pan, pieśń Twoja nie błądzi i nie będzie spisana na straty. Jeremiasz w 29 rozdziale i 11 wersecie mówi nam, dzisiaj tutaj siedzącym, albowiem ja wiem, jakie mam myśli o was, mówi Pan. Myślę o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Takie myśli przynosi Bóg, takie myśli przynosi Jezus, kiedy rozprawiamy się ze swoją wewnętrzną, ludzką, człowieczą naturą. Kiedy myślimy o sobie to, co najgorsze, on mówi, bądź dobrej myśli. Myśl tak jak ja. Jesteś moim dzieckiem. Nie jesteś bezkształtną bryłą gliny, ale jesteś ukształtowany na obraz i podobieństwo. A mój Syn zapłacił za ciebie najwyższą cenę. Dzisiaj, jeśli tylko wyznasz grzechy, jeśli tylko przyjdziesz i uznasz, że Jezus jest Panem, jeśli uznasz ten fakt, że bez Niego nic nie możesz uczynić, że wreszcie na kolanach wyznasz wszystko, co brudne i grzeszne, wszystko to, co w tym ciele było, co jest złe, pożądliwe. Możesz być pewny, że myśl Boża, dobra myśl, spotka się z twoim oczekiwaniem i będzie przebaczone. Ja pamiętam ten dzień i może nie warto nawet tak w szczegółach opowiadać, ale wszystkie chwile, wszystkie momenty, tam kiedy w autobusie gdzieś jadąc z pracy przeżywałem ten czas, kiedy te grzechy tak przed oczyma mi stawały, ja na drugi dzień wiedziałem, że żaden z nich nie ma prawa już mnie policzkować. Wiedziałem, że żaden z tych grzechów nie ma już nade mną władzy. Pytanie, czy chcesz tego? Pytanie, czy jesteś gotowy dzisiaj przyjąć tą prawdę do swojego życia i być dobrej myśli. Dobrej myśli, to znaczy Chrystusowej. Tej, która daje ci nadzieję. Tej, która mówi, tyle lat zmarnowałem. Dziś żyję jak w potrzasku. Zmarnowałem swoje małżeństwo. Zmarnowałam miłość swoich dzieci, którzy może już do mnie nawet na święta nie chcą zajrzeć. Jestem nikim, jestem niczym. A Bóg mówi, jesteś cenny, jesteś cenna, jesteś kochany, kochana i dopóki On nie przyjdzie po swój Kościół, nigdy nie przestanie o nas inaczej myśleć, jak tylko w tych kategoriach. Czy wszyscy na tym miejscu, mam na myśli miejsce zgromadzenia, z tym sparaliżowanym mieli takie same myśli? Otóż nie, kochani. Ta sama Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, tyle że 4 werset, mówi o tym, że w tym zgromadzeniu byli ludzie, którzy zupełnie inaczej myśleli. Ale Jezus, czytamy, przejrzawszy ich myśli, tych uczonych w piśmie, faryzeuszy, tych religijnych mędrców, tych, którzy myśleli, że dużo więcej wiedzą na temat Bożego Królestwa niż sam Jezus tam obecny. Dlaczego myślicie źle w swoich sercach? Dlaczego myślicie źle, mówi do nich? W tłumaczeniu innym brzmi to, Jezus przejrzał myśli ich i zapytał, dlaczego chołubicie w sobie te złe myśli? Dlaczego chołubicie? Dlaczego je pielęgnujecie? Dlaczego dajecie im dostęp? Dlaczego je podsycacie? Dlaczego chołubicie w sobie te złe myśli? Jak często przyłapujemy się na tym, że myśli, które nie są właściwe, chołubimy w sensie oceny, w sensie rozważania, prawdziwe, nieprawdziwe, dobry Kościół, niedobry Kościół, sekta, czy jacy inni. Tu nie chodzi o nic więcej, jak tylko o moje i twoje zbawienie. Dlatego tak bardzo podobała się ta postawa i tych czterech przyjaciół i tego bezsilnego człowieka, że mówi do tych wszystkich zgorzkniałych, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy tutaj na ziemi. Mówię tobie, wstań, weź swoje łoże, weź swoje nosze i zacznij chodzić. I opuszczał to zgromadzenie już na własnych nogach. Dzisiaj oferta i stwierdzenie jest jedno. W wymiarze duchowym możesz wstać dzisiaj na nogi i z tego nabożeństwa wyjść jako nowe stworzenie. Ja nie sądzę, że zjawi się tutaj anioł z płomienistym jakimś mieczem, który nagle teraz tu zrobi porządek i nasze dusze zbawi, wyczyści. To się stało na krzyżu Golgoty. Proste wyznanie naszych ust może sprawić, że stąpi na nas żal za nasze grzechy, że zaczniemy Boga przepraszać tu lub w domu, lub w nocy, lub w pracy, lub w drodze do domu. Że wreszcie powiesz, Boże, ja nie radzę sobie z moim życiem. Jeśli Ty mnie nie poprowadzisz, to będę zgubiony na wieki. Kochani, na ten widok w wersecie 8 też Ewangelii Mateusza czytamy: a gdy to ujrzały tłumy, przelękły się i uwielbiały Boga, który dał ludziom taką moc. Na ten widok tłumy ogarnął lęk. Ludzie wielbili Boga, który udziela człowiekowi takiej mocy. Mowa tu jest o Jezusie w innym tłumaczeniu. Oni na własne oczy zobaczyli, że człowiek w takim stanie beznadziejnym wstaje na nogi, przeciąga się, prostuje. Może było słychać trzask kości, które od lat nie były poruszane w stawach. Aplauz i wielka chwała dla Boga wyrwała się z tego zgromadzenia. Niech dzisiaj dobry Bóg mówi do naszych serc, do mojego, twojego, do braci, którzy już przeżyli wiele lat, niech to wyzwoli i sióstr wyzwoli chwałę za to, że dobra myśl, że ufność prowadzi nas w drodze za Jezusem. Ale wy na tym miejscu, przyjaciele, może są tu osoby, ja nie wiem, kto potrzebuje, bo to Bóg patrzy w serca. Tak jak patrzył w serce sparaliżowanego i widział jego grzech, tak patrzy dzisiaj w serca nas tutaj na tym miejscu i wie, czy mamy pewność zbawienia? Czy gdyby przyszło nam zakończyć życie dzisiaj lub w najbliższym czasie, czy jest jakaś nadzieja, skoro pisze, że Bóg jest święty i nic nieczystego nie może się z Nim spotkać, jedynie przez ofiarę Jezusa Chrystusa? My wiemy, że Jezus Chrystus tam w Kafarnaum był nie tylko człowiekiem, bo takim go postrzegano. Mówiono, jak to możliwe, żeby człowiek takie rzeczy czynił. My, czytając to, mamy o wiele łatwiej. I mówimy, chwała Tobie, Boże. Ty byłeś na tym miejscu obecny i to Twoja chwała sprawiła, że ten człowiek podniósł się z tego łoża, z tych noszy. Dlatego dzisiaj przyjmijmy dobrą myślą i ufnością, że między nami jest nie człowiek, który ma zmęczone nogi po 7-kilometrowej przebieżce dzisiaj. Mam tu na myśli siebie. Ale jest między nami Jezus Chrystus. Ten Pan, ten Król, który ma moc dzisiaj wypuścić Ciebie na wolność. Dlatego zechciejmy może teraz już na koniec tego zgromadzenia pochylić nasze głowy, bo nic więcej już nie chcę mówić, bo wiele powiedziałem na temat łaski, na temat miłości. Ale ta oferta, czy ja to przyjmę? Czy ja zechcę wreszcie skonfrontować swoje życie, może nieudane i grzeszne, z tym, czego Bóg oczekuje? Jeżeli tak jest, to kiedy mamy pochylone głowy i nie chcę tutaj żadnych jakichś desperackich kroków, nie chcę jakichś wielkich i głośnych deklaracji, ale to, czego chcę dzisiaj od Ciebie, Jezus Chrystus, to takiej stuprocentowej szczerości, żebyś przyznał czy przyznała, że potrzebujesz łaski i zmiłowania, litości i nadziei, żeby imię Twoje, tak jak jest wyryte na rękach Bożych, aby ono było wyryte w Księdze Żywota, kiedy tam już się kiedyś z Nim spotkamy. Czy chcesz, abym pomodlił się taką modlitwą wstawienniczą? Czy chcesz, abym wezwał teraz imienia Pana nad Twoim życiem i powiedział: Boże, widzisz tą osobę, nie jest sparaliżowana, ale potrzebuje, tak bardzo potrzebuje Ciebie. Jeżeli tak, ja chciałbym wiedzieć, czy mogę taką modlitwę znieść. A więc bym prosił, żeby choćby na krótką chwilkę podnieść rękę i powiedzieć mi: tak, pomódź się o mnie. Dzisiaj my nie jesteśmy po to, żeby rozglądać się, żeby oceniać, ale jeżeli są takie osoby, jeżeli jest taka osoba, jeżeli jest ktoś, kto potrzebuje takiej modlitwy, to teraz przez te kilka sekund, kiedy będę skupiony i będę wypatrywał takiej ręki, możesz to zrobić. A więc podnieś swoją rękę, jeżeli tego potrzebujesz. Będziemy modlić się za chwilę. Będziemy wstawiać się, będziemy oczekiwać na Jego obecność. Halleluja. Chwała niech będzie naszemu Zbawicielowi. Halleluja. Tak, pozwólcie, że taką modlitwą pomodlę się, powierzę osoby, które może walczą w swoim duchu, czy to jest ten czas, czy to jest ten moment. Pamiętaj o jednym. Dzisiaj jest czas łaski. Dzisiaj jest czas zbawienia. Inny może już nie być dany. Kochany Zbawicielu, stoimy dzisiaj przed Tobą, przed Bogiem i Stwórcą, przed tym, który ukształtował nas na obraz i podobieństwo. I Ty, Boże, nie pozwolisz, aby diabeł z Twojej owczarni wyrwał choć jedną owieczkę, choć jedno stworzenie. Ty nie chcesz, aby ludzie byli pokonani. Ty nie chcesz, aby umierali w swoich grzechach. Nie chcesz, aby byli potępieni. Ty, Panie Jezu, nie chcesz, aby ktokolwiek poszedł na zatracenie przez upór serca, przez grzeszność, przez chodzenie swoimi drogami. Dzisiaj proszę Cię, Duchu Święty, przyjdź na to zgromadzenie. Jesteś obecny i odczuwamy Twoją obecność przez cały czas, ale w sposób szczególny mów, Panie, do serc osób, które walczą teraz w swoim duchu, którym kotłuje się w myślach, czy trzeba to zrobić, czy to jest konieczne, czy to jest właściwe. Duchu Święty, który przekonujesz o sądzie, o grzechu i sprawiedliwości, przyjdź na to miejsce. Pokaż, że Ciebie nie trzeba się bać. Pokaż, że nie trzeba bać się Bożej sprawiedliwości, bo święta krew Jezusa Chrystusa obmywa z wszelkiego grzechu, daje nowe życie, tchnie nową nadzieję, da nową przyszłość i zbawienie wieczne. Dlatego wierzę, że teraz Ty, Panie, sam mówisz cichym głosem, nienachalnym, ale chcesz, aby z tego miejsca osoby potrzebujące, pragnące wyszły jako nowe stworzenia w Jezusie Chrystusie, aby nie żył już człowiek, ale Chrystus w nas. To jest, Panie, Twoje poselstwo, to jest Twoje pragnienie i to jest Twoje oczekiwanie. Dopóki trwa ten czas łaski, cieszysz się, kiedy głosimy Ewangelię i Ty ją potwierdzasz, Panie, swoimi znakami i cudami. Halleluja. Chwała niech będzie Tobie, Panie Jezu. Amen. Kochani, powstańmy na nogi. Zakończmy tą modlitwę jeszcze jednym takim wezwaniem. Zanim rozejdziemy się do naszych domów, chciałbym, aby nie tylko modlitwa, upamiętanie i zbawienie, ona jest bardzo ważna, ale aby również nasze niemoce, nasze słabości, choroby zostały przyniesione przed oblicze Jezusa Chrystusa. Kiedy przychodzi żywy Bóg, to nie tylko dotyka i piórkiem czy jakimś dotykiem oczyszcza nasze serce. On bierze nasze życie i ma moc uzdrowienia, tak jak ten człowiek. Zostawił tam swoje nosze, zostawił swoje łoże, już sam potrafił zajść pod tą oliwkę i sam zaczął decydować, czy pójdzie do cienia, czy pójdzie na słońce. Tak jak Ty dzisiaj możesz wyjść z tego miejsca uzdrowiony w swoim ciele i nie musisz oczekiwać na wsparcie lekarza, który powie: proszę być dobrej myśli. Nasze myśli są w Jezusie. A więc w takim zawołaniu wyznajmy Jezusa Chrystusa lekarzem. Modliliśmy się już dzisiaj o niektóre sprawy, ale wierzę, że taka modlitwa wzniesiona również może sprawić, że poczujesz się lepiej, że zostaniesz uzdrowiony, uzdrowiona w imieniu Jezusa Chrystusa. Kochany Zbawicielu, moc Twoich ran i sińców, które cierpiałeś na krzyżu, dzisiaj, Panie, płaci tą cenę i dzisiaj jest aktualna. Wyznajemy moc Twego uzdrowienia nad tym zgromadzeniem. Wyznajemy, że jesteś naszym lekarzem, a więc jeżeli są pośród nas osoby, które potrzebują Twojego dotknięcia, Twojego uzdrowienia, dzisiaj w imieniu Jezusa Chrystusa nie zgadzamy się z chorobami, które dręczą, które atakują, które przychodzą, aby policzkować nas, Twoje stworzenie. Panie Jezu, jesteś Bogiem suwerennym. Jesteś Bogiem, który wszystko ma w swoim ręku, a więc ześlij na to miejsce swoje uzdrowienie. Ześlij, Panie, moc swego uzdrowienia, cokolwiek to jest. Czy są to przeziębienia, czy inne słabości, dolegliwości, a może choroby przewlekłe, bóle kręgosłupa, cokolwiek dzisiaj jest w naszym ciele chore, słabe, Ty masz moc dotknąć swoją mocą z wysokości. Panie Jezu, bo jesteś lekarzem, jesteś Panem, który nie skończył swego działania wraz z pójściem do nieba, do swojego Ojca. Dzisiaj przez moc Ducha Świętego mamy prawo oczekiwać cudów, jakie Ty czyniłeś, jeszcze większe w Twoim świętym imieniu, bo nie przez naszą ludzką siłę, ale przez Twoją moc to się stanie. Panie Jezu, Tobie dziękujemy. Tobie składamy uwielbienie i dziękczynienie, a imię Twoje pośród nas niech będzie wywyższone. Błogosław, Panie, ten tydzień, który jest przed nami, każdego z nas, dla wielu, Panie, może to być tydzień nowego początku, nowego życia, nowych poszukiwań, nowego zaufania dla Ciebie. Panie Jezu, Tobie chwała. Amen. Amen. Niech Pan wszystkim błogosławi. Amen.